Witam, a moim gościem jest Karolina Bućko, prawniczka, przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Witam, panie mecenas.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Arcybiskup Andrzej Dzięga powinien stanąć przed sądem?
Przed sądem to może za daleko posunięte wnioski, natomiast jeżeli materiał dowodowy będzie wskazywał na to, że powinny być postawione zarzuty, bo pamiętajmy, że najpierw mamy postępowanie przygotowawcze, ale chyba nie bardzo wiem, o jakich zarzutach mówimy w tej chwili.
No, pojawiły się takie informacje medialne, choćby w więzi, że ksiądz arcybiskup mógł składać fałszywe zeznania jako świadek przed sądem cywilnym.
Panie redaktorze, nie jest żadną tajemnicą, że Państwowa Komisja, śledząc również i monitorując sprawy związane z biskupem Dzięgą, gdzie przewija się jego osoba, wystąpiliśmy do prokuratury o nadesłanie akt postępowania przygotowawczego, bo pamiętajmy o tym, że przed sądem biskup Dzięga nie zeznawał, tylko były odczytywane jego zeznania, które złożył w postępowaniu przygotowawczym.
I w tym postępowaniu miał, tu podkreślam, to jest wiedza oczywiście płynąca z mediów, między innymi sugerować, że pewnych nagrań nie było, sugerować, że pewnych zachowań nie było, co z wiedzy, jaka płynie od innych świadków w tej sprawie, może
mogą
okazać się nieprawdą.
Co więcej, również w rozstrzygnięciach sądu, w sprawach, do których orzekały sądy w pierwszej i drugiej instancji, z mojej wiedzy wynika, że takie zastrzeżenia również miały składy sądu, które orzekały w innych sprawach, gdzie odczytywane były te zeznania biskupa Dzięgi.
I pani mecenas, zdaniem to, jeśli oczywiście te zarzuty się potwierdzą, jeśli postępowania przygotowawcze to pokażą, powinno skończyć się w sądzie, albo przynajmniej skończyć się, jeśli prokuratura uzna, no, takim tradycyjnym postępowaniem prokuratorskim?
Panie redaktorze, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, że można będzie postawić panu księdzu biskupowi Dziędze zarzuty z artykułu 233, to absolutnie tak. Tak jak powiedziałam, my jako komisja wystąpiliśmy o akta postępowania. Chciałabym się zapoznać z tym materiałem i w zależności od tego, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to mimo że nie jest to kompetencja komisji, również ponieważ jesteśmy instytucją publiczną, a w rozumieniu artykułu 304 KPK jesteśmy zobowiązani do informowania wymiaru sprawiedliwości o możliwości popełnienia przestępstwa, takie kroki podejmiemy.
To byłby absolutny w Polsce ewenement, gdyby rzeczywiście chcieć postawić, o tak, przed sądem biskupa katolickiego. Wcześniej niektórzy powiedzą, tylko komuniści to robili.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o moją osobę, ja również składałam w przeszłości takie zawiadomienia dotyczące duchownych, także mam doświadczenie w tym zakresie, ponieważ uczestniczyłam w postępowaniach przygotowawczych, gdzie wysoce prawdopodobne było, że takie zarzuty można postawić. Mówimy tutaj o fałszywych zeznaniach.
Powinniście, czy komisja, czy prokuratura, zwrócić się również do tych dwóch kurii, które prowadziły postępowanie w sprawie księdza arcybiskupa, kurii diecezjalnych, które prowadziły postępowanie watykańskie w jego sprawie, po dokumenty?
Wyprzedzę tutaj to pytanie. Już w ubiegłym tygodniu ja wystąpiłam do nuncjatury o podanie oficjalnego stanowiska, ponieważ jako instytucja publiczna zajmująca się przestępstwami dotyczącymi nadużyć seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15, chciałabym wiedzieć, jakie były szczegółowe uzasadnienia i motywacje odwołania zarówno biskupa Dzięgi, jak i biskupa Andrzeja Dziuby.
Pani mecenas, oni nie
oczywiście
zostali odwołani, oni sami poprosili o przeniesienie
dlatego poprosiłam na piśmie o pisemne uzasadnienie i oczekuję w chwili obecnej na odpowiedź na moją korespondencję.
Czyli
zobaczymy, jakie oczywiście będą skutki mojego zapytania.
Czyli
ale
oczekuje pani oficjalnego stanowiska Stolicy Apostolskiej czy nuncjatury? Jakie były powody?
Tak jest moje życzenie, owszem.
Ale a dokumenty również, jeśli
na chwilę obecną chciałabym poznać stanowisko.
Rozumiem.
Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi. Jest to świeża sytuacja, ponieważ w ubiegłym tygodniu wystąpiłam o takie zapytanie.
Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii apelowała do archidiecezji wrocławskiej o to, żeby nie organizować uroczystego pogrzebu w archikatedrze. No, nikt nie postulował, żeby nie było pogrzebu. Arcybiskupa Mariana Gołębieckiego odbył się. Co komisja na to?
Po pierwsze, należy odnotować, że chyba jesteśmy jedyną taką instytucją, która w taki sposób wyraziła jasne stanowisko w tym zakresie. Wydaje mi się, co więcej, nawet do dzisiaj, nawet w dniu dzisiejszym przychodzą maile od osób skrzywdzonych, które wyrażają głęboką dezaprobatę, że taki głos skrzywdzonych nie został wysłuchany.
Wszystkie możliwe portale czy miejsca, gdzie się spotykają osoby skrzywdzone, rozgrzały się do czerwoności.
Potwierdzam to, ponieważ jestem na niejednym forum, już prywatnie, jako osoba, która w przeszłości opiekowała się osobami skrzywdzonymi. Była pełnomocnikiem osób pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych przed sądem. Także koresponduję, rozmawiam niezależnie od funkcji, którą sprawuję w chwili obecnej i muszę powiedzieć, że żal, smutek, czasami wręcz sytuacje, które bardzo mnie niepokoją, ponieważ takie doniesienia, takie informacje mogą bardzo negatywnie wpływać na dobrostan osób skrzywdzonych, ponieważ one całkowicie wtedy tracą nadzieję i wiarę. Natomiast podkreślam, byliśmy chyba jedną z nielicznych instytucji, która w taki oficjalny sposób wyraziła...
Arcybiskup Józef Kupno, odpowiadając na wasze pismo, między innymi, ale nie tylko, także na anuncjacje medialne, mówił, bo to będzie bardzo skromny pogrzeb. Nie będziemy wychwalać arcybiskupa. No to fragment wypowiedzi księdza arcybiskupa Kupnego. Wszyscy jesteśmy wdzięczni arcybiskupowi za jego posługę tutaj we Wrocławiu. Jako jego następca chciałbym w imieniu Kościoła Wrocławskiego po prostu wyrazić wdzięczność. Drogi arcybiskupie, drogi bracie biskupcy, jesteśmy ci wdzięczni za twoją posługę, mądrość i za to, że zawsze stałeś...
Ani słowa o skrzywdzonych. Ani słowa było, o perspektywie osób skrzywdzonych.
Za to było dużo o tym, że trzeba okazywać miłosierdzie księdzu arcybiskupowi Gołębieskiemu. Zaskoczona jest pani tym, taką postawą?
Jest mi przykro, dlatego tak jak powiedziałam, no, do dzisiaj, nawet w dniu dzisiejszym przychodzą maile, które mówią o tym, że Kościół powinien być usłyszany głos osób skrzywdzonych, ale nie tylko. Wszystkich osób ze wspólnoty Kościoła i tego absolutnie nie było.
Ale to jest nowy wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
I pierwsza taka decyzja, tak? Bo wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jednak nie zmienił zdania. Mieliśmy sytuację biskupa Peca, mieliśmy pogrzeb biskupa Peca z całą pewnością, gdzie odstąpiono jednak od takiego...
I kardynała Gulbinowicza, czyli poprzednika arcybiskupa Gołębieskiego.
Tak jest.
W przypadku Gulbinowicza sytuacja była, w obu tych przypadkach była inna, bo to byli sprawcy, nie tylko tuszujący.
To prawda, ale mimo wszystko, jeżeli jest głos Kościoła, który absolutnie mówi o otwarciu, słyszymy oczywiście komentarz mój był taki, ponieważ z przykrością i z ubolewaniem muszę powiedzieć, że ten komentarz, przepraszam, dotyczący formuły pochówku, jeśli chodzi o komentarz biskupa Wojciecha Polaka, był podobny.
Prymasa Polski, niestety tak. On wprawdzie wyraził współczucie dla ofiar skrzywdzonych, ale powiedział, my mamy prawo,
że to jest jakby niezależne,
że
tak, że to jest kwestia niezależna, więc tutaj no... Cóż mam powiedzieć, jeżeli to ja te słowa nie materializują się w konkretne działania, to
ja mogę
pozostaje
tylko dodać, w prawie jest powiedziane, że jest taka możliwość. To nie znaczy, że empatia nie może skłonić kogoś do odstąpienia od takiej możliwości.
Myślę, że osoby skrzywdzone, osoby, które są w Kościele wierni, ocenią to w odpowiednim momencie i w taki sposób, jak to powinno być ocenione.
Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. No po takiej pierwszej decyzji wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski trudno nie zadać pytania, czego się pani spodziewa po nowych władzach Konferencji Episkopatu Polski? Będzie nowe otwarcie? Będzie coś, co się zmieni pod tymi nowymi władzami? Ma pani taką nadzieję?
Panie redaktorze, ja chcę podkreślić, ponieważ bardzo ten wątek kościelny tutaj jest eksponowany w naszej rozmowie. Natomiast no, przypominam, że jednak jesteśmy urzędem państwowym i mamy określone kompetencje i określone zadania do wykonania. Relacje z Kościołem, jeśli chodzi o problematykę nadużyć seksualnych, jest jednym z wątków naszego działania, oczywiście absolutnie nie ustawowym uprawnieniem, ani obowiązkiem.
Bardzo głośnym i takim bardzo spektakularnym, o tak bym powiedział. No bo to między innymi komisji odmawiano.
Nie zgodzić się. Nie jest to główny nasze jakby motyw działania, czyli relacja z Kościołem, ponieważ nasze działania są absolutnie niezależne. Oczywiście ta współpraca byłaby, gdyby dobrze się układała i na to jednak mimo wszystko liczę, dlatego że pełnię tą funkcję niespełna 3 miesiące i nie mam osobistych negatywnych doświadczeń, bo poza kwestią dotyczącą naszego apelu i niewysłuchania go, jeśli chodzi o pochówek biskupa Gołębieskiego, no to umówmy się, że to jest tylko nasz głos w pewnej debacie. Natomiast nie dotyczy to konkretnych działań, chociażby zapotrzebowania na akta postępowań kanonicznych. Jeśli chodzi o moje działania, też już kilkakrotnie byłam o to pytana. Jako prawnik, praktyk muszę przede wszystkim podkreślić, że nie demonizowałabym kwestii dotyczących dostępu bądź odmowy dostępu do tych akt, bo przede wszystkim to zawsze będziemy rozpatrywać pod kątem konkretnego postępowania. Czy te akta są naprawdę niezbędne do tego, żeby rozstrzygać chociażby w ramach kompetencji, które ma Państwowa Komisja, czyli wydawania postanowień o wpisie do rejestru osób, które dopuściły się nadużycia.
To już ostatnie pytanie naprawdę o Kościół. Kościół często deklaruje, że w tej chwili nowe sprawy zgłaszane do Kościoła są załatwiane i procedowane błyskawicznie. Ma pani
przynajmniej w stosunku
obserwację?
Do skrzywdzonych poniżej lat 15. Takie są deklaracje, że każda sprawa, która dotyczy małoletniego poniżej lat 15, absolutnie jest
no ale Państwo to obserwujecie w komisji.
Szczególnie...
To znaczy, zakładam, że wiele takich spraw do Was też trafia.
Proszę mi pozwolić dokończyć wypowiedź. Nie, w kontekście tego, że ufam, że jednak jeśli chodzi o małoletnich poniżej lat 15, są to sprawy traktowane absolutnie serio i z najwyższą powagą i mają najwyższy priorytet, jeśli chodzi o merytoryczne rozpoznawanie takich spraw.
Przejdźmy do teraz spraw innych. Kościół rzeczywiście jest instytucją, która stworzył procedury także pomocy. To nie są odszkodowania, ale są to procedury choćby
wypłaty. Chciałabym o tym również wspomnieć. Dlatego, że...
Ale ja pozwoli pani, że teraz ja zadam pytanie, pani mecenas. Chciałem się zapytać o to, czy podobne procedury nie powinny być stworzone także przez inne instytucje, a być może przez państwo. Bo w tej chwili niektórzy skrzywdzeni mówią, to jest straszne, ale no tak mówią, wolelibyśmy być skrzywdzeni w kościele, bo przynajmniej mielibyśmy pomoc psychoterapeutyczną zapewnioną.
Po doświadczeniach związanych z raportem NIK-u z 2021 roku, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, po części nie mogę nie zgodzić się z taką tezą. Dlaczego? Dlatego, że chociażby Fundacja Świętego Józefa wypracowała, wydaje mi się, bardzo dobre mechanizmy pomocowe. I tu nie mówimy teraz o konkretnych środkach finansowych, bo często dziennikarze fascynują się kwotami, tak? Jakie to kwoty mają być przekazywane. Natomiast co jest istotą? Istotą jest to, że chociażby na wzór działalności Fundacji Świętego Józefa powinno być to realizowane w ten sposób. Jeżeli osoba skrzywdzona, która naprawdę, proszę mi wierzyć, zbudować zaufanie psychoterapeutyczne to jest niezwykle długi proces,
tak.
Bardzo trudny i nie wyobrażam sobie sytuacji, jak to było do tej pory. Zresztą już o tym mówiłam w innych mediach, na spotkaniu z profesorem Adamem Bodnarem, ministrem sprawiedliwości. Również sugerowałam, żeby nasz udział, żebyśmy czynnie zostali jako komisja włączeni do prac nad ewentualnym przebudową Funduszu Sprawiedliwości, żeby wyodrębnić coś na kształt funduszu, dedykowanego do osób skrzywdzonych tego typu nadużyciami, tego typu przestępstwami, dlatego że chciałabym, żeby ewentualne środki finansowe, chociażby na pomoc psychoterapeutyczną, szły za osobą skrzywdzoną, żeby ta osoba nie funkcjonowała w ten sposób, że udaje się do jakiegoś terenowego ośrodka i musi korzystać zupełnie z nowej pomocy, która nie odpowiada jej chociażby, tak? Bo tak jak powiedziałam...
Też nie zawsze są fachowcy w tych terenowych ośrodkach.
Absolutnie tak. To wymaga głębokiej przebudowy. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie finansowe, tak jak powiedziałam, bo tym wszyscy się fascynujemy, tymi kwotami gigantycznymi, które były kierowane w ramach, powiedzmy, dodanych tych celów prewencyjnych. Absolutnie tak.
I rozumiem, że Fundacja Świętego Józefa mogłaby być takim, nie chcę powiedzieć wzorem, ale przynajmniej kimś, kto pomógłby zorganizować taki system.
Może nie pomógł, ale tak jak przyglądałam się zasadom działania tych struktur, wydaje mi się, że ta idea jest absolutnie do powielenia.
A odszkodowania na przykład dla ofiar skrzywdzonych w szkołach powinny być w jakiejś formie wypłaconych albo w związkach sportowych?
Oczywiście, że tak. No jeżeli takie roszczenia będą kierowane i one będą uzasadnione i będzie potwierdzona wina sprawcy, bo pamiętajmy o tym, że odpowiedzialność instytucjonalna jest zawsze odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, ale ta wina, sprawstwo i wina konkretnej osoby musi być udowodniona. Tak.
I kto miałby to wypłacać? Też Fundusz Sprawiedliwości? Państwo? W przypadku szkół? No bo w przypadku zespołu związków sportowych to może związek wypłacać.
No nie. Jedyną taką formą wypłaty, jeżeli zadajemy pytanie dotyczące odszkodowań czy zadośćuczynień, to jest ustawa o kompensacie państwowej. I to jest ta możliwość. Nie ma innej możliwości takiej instytucjonalnej. W pozostałym zakresie jest droga sądowa. Czyli każdorazowo możliwość wystąpienia na drogę w procesie cywilnym.
To mogą być gigantyczne koszty. Pani, jako specjalistka od
to
tego
prawda.
Ma tego świadomość,
to
że
prawda.
Skala przemocy seksualnej wobec małoletnich jest... Wszędzie
i
tam,
odpowiedzialność
badana,
instytucjonalna,
ogromna.
Jeżeli zostanie potwierdzona, że w ramach danej instytucji określony sprawca działa? Absolutnie tak.
To jeszcze zapytam się o sprawców, bo oni są często kompletnie pomijani. My tak sobie myślimy, że oni mają być ukarani. No dobrze, ale ogromna większość z nich, poza tymi najbardziej okrutnymi, wychodzi kiedyś na wolność. Czy my mamy dla nich system pomocy? Czy my jako państwo mamy dla nich propozycje? Gdzie oni się mają zgłosić, kiedy wychodzą z więzienia, żeby uzyskać terapeutyczną pomoc, choćby po to, żeby nie popełnić przestępstwa po raz kolejny?
Znaczy ja mogę odpowiedzieć na to w ten sposób. Mamy tak zwaną ustawę kamilkową, czyli dużą nowelizację, która weszła 15 lutego. I w ramach tej nowelizacji, również tej ustawy, która dotyczy wpisu do rejestru, mamy sytuację następującą. Otóż już na etapie postępowania przygotowawczego w tej chwili i prokuratorzy i sądy są zobowiązane do tego, żeby wydawać opinię seksuologiczną, czy mamy do czynienia z osobą, która jest zaburzona w tym zakresie.
Jest preferencyjnym pedofilem.
Absolutnie tak. Jeżeli taka opinia potwierdzi, że mamy do czynienia z taką sytuacją, to wkracza cały mechanizm, po pierwsze, wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym i zastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii. I to jest ta formuła, która jest swoistego rodzaju nową, ponieważ jest niejako oblig wydania takiej opinii przez seksuologa, która ma właśnie pozwolić powrócić takiej osobie do społeczeństwa.
Tylko, że
i zagwarantować nam przynajmniej w założeniu pewnego rodzaju bezpieczeństwo dla małoletnich.
To jest oczywiste, jeżeli chodzi o małoletnich, ten system działa. Ale ja się pytam także o sprawców. Ja wiem,
ale
że to
jest
może
forma pomocy dla sprawców.
To jest może straszne.
Zaoferowanie już na etapie odbywania kary pozbawienia wolności,
tak,
terapii.
Tylko obydwoje wiemy i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, że spora część przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich nie jest popełniane przez preferencyjnych pedofilów, tylko przez po prostu osoby niedojrzałe, przez osoby
z uwagi na łatwość dostępu,
zastępczą i tak dalej.
Przede wszystkim na łatwość dostępu do osoby, która może być potencjalną pokrzywdzoną.
To są często ojcowie, wujkowie, bracia, czy nauczyciele, niekoniecznie preferencyjni pedofile. I pytam się, a wobec nich mamy propozycję terapii pogłębionej?
To znaczy pytanie, czy, bo tak jak powiedziałam, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest preferencja seksualna, no to wtedy niejako system narzuca.
To jest oczywiste, ale jeśli nie mamy do czynienia z preferencją,
no, działamy tylko w katalogu kar zaproponowanym w kodeksie karnym.
Ale ja się nie pytam pani mecenas o kary, bo kary to jest jedna rzecz, one są ważne. Ja się pytam o pomoc, dlatego że sprawca zrobił straszną rzecz, co do tego nie ma sporu, no ale on pozostaje również człowiekiem. I poza tym, że trzeba go ukarać i uniemożliwić mu popełnianie dalszych przestępstw, to jest na przykład odseparowanie go w tym rygorze terapeutycznym, no to także trzeba mu czasem
myślę,
pomóc.
Że to pytanie nie jest adresowane do przewodniczącej Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, tylko do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
Także do wymiaru terapeutycznego, ale dobrze rozumiem, że nie chce pani odpowiedzieć na to pytanie, albo nie,
nie
może.
Myślę, że odpowiedziałam, tak? Czyli wydaje mi się, że tylko możemy działać w ramach katalogu kar przewidzianych w kodeksie karnym.
Czy potrzebujemy szerokiej takiej, nie chcę powiedzieć komisji, bo komisję mamy, ale takich działań, jak na przykład były w Australii, powołania takiej bardzo o szerokich kompetencjach instytucji, która by zbadała przez wiele dziesięcioleci wstecz zaniedbania, tuszowania, ale również skalę przestępstw seksualnych we wszystkich instytucjach, zarówno kościelnych, świeckich, sportowych, edukacyjnych w Polsce?
Państwowa Komisja działa w ramach trzech departamentów. Bardzo często, myślę, opinia publiczna nie ma też wiedzy na ten temat, że jest komisja, czyli w chwili obecnej 6 członków, natomiast komisja jest wspierana przez urząd. Mamy 3 departamenty. Jednym z departamentów, który zajmuje się, odpowiadając na pytanie pana redaktora, zajmuje się Departament Edukacji i Prewencji, zajmuje się badaniami szeroko rozumianymi. Oczywiście nasze możliwości kadrowe, możliwości badawcze są bardzo ograniczone. Nie wykluczam, że taka koncepcja, taka inicjatywa jest absolutnie konieczna, jeśli chodzi o szeroko rozumiane badanie skali w instytucjach. Chociażby, żeby zweryfikować kwestię dotyczącą tego, czy jaka instytucja, w jakim zakresie jest odpowiedzialna za skalę tego typu przestępczości. nie wykluczam, że to jest jakiś pomysł w przyszłości.
Komisja Australijska i jej prace, poza bardzo wieloma wnioskami prawnymi, które z nich wynikają, to jest również uświadomienie sobie przez społeczeństwo australijskie skali tego zjawiska. I z tej perspektywy takie badania i taki raport, jak ich niech sobie powiedzieć wielostronicowy, bo to jest wielotomowy raport, można powiedzieć, byłby czymś, co mogłoby kompletnie, wywrócić, ale zmienić nasze myślenie społeczne na ten temat.
Mam wątpliwości co do tego. Były dwa filmy braci Sekielskich, które wywołały na określonym czasie, na określonym etapie dosyć duże emocje w świadomości społecznej.
Pani mecenas, ale one się odniosły się przede wszystkim do jednej instytucji. Natomiast kiedy się wejdzie w ten temat, to okazuje się, że na przykład rodzina, szeroko rozumiana, to jest miejsce, w którym najczęściej dochodzi do tych przestępstw seksualnych. Irlandzka organizacja mówi jedno dziecko na czworo. Podlegało jakiejś formie nadużyć przestępstw seksualnych. W Polsce może być podobnie?
Trudno mi powiedzieć. Nie będę tutaj jakby ferowała takich cyfr, bo wydaje mi się, że to by było nieodpowiedzialne z mojej strony. Natomiast powiem tak, ilość spraw, którymi zajmuje się Państwowa Komisja przez okres niespełna 3,5 roku, to jest już w tej chwili prawie 1500 spraw. Na masową skalę wpływają do nas akta spraw przedawnionych, ponieważ jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tymi sprawami się zajmować i niemalże wszystkie sprawy, które uległy przedawnieniu, a dotyczą materii nadużyć seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15, wpływają sukcesywnie do Państwowej Komisji i perspektywa jest przerażająca, dlatego że my jesteśmy zobowiązani po pierwsze, żeby tymi sprawami się zająć, wyznaczyć posiedzenie i w sytuacji, kiedy materiał dowodowy będzie wskazywał na to, dokonać wpisu do rejestru sprawców
czyli
tego typu przestępstw.
Czyli jesteście parasądem, czy quasi-sądem?
Jesteśmy, no tak można powiedzieć, ale perspektywa, ponieważ do każdej z prokuratur okręgowych w całym kraju zwróciliśmy się o nadesłanie takich akt i one do nas spływają i powiem szczerze, że może zdarzyć się tak, że będziemy niemalże tylko i wyłącznie mogli zajmować się tego typu naszą aktywnością, czyli będziemy działać w zakresie postępowań wyjaśniających.
A odczuwacie wsparcie polityków na koniec?
Czy odczuwamy wsparcie polityków? Tak jak powiedziałam, jestem przewodniczącą 3 miesiące i jednocześnie prawnikiem, praktykiem, w związku z tym zajęłam się pracą organiczną, czyli organizowaniem jak najszybciej postępowań wyjaśniających, co mi się udało, bo jesteśmy po pierwszych posiedzeniach. Jeżeli chodzi o wsparcie, to przede wszystkim poszukuję tego wsparcia w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jeśli chodzi właśnie o współpracę co do Funduszu Sprawiedliwości, o czym dzisiaj mówiłam, mamy krajowy plan przeciwdziałania, nazwijmy to pedofilii, chociaż nie lubię tego określenia. I tutaj również poszukuję wsparcia. W dniu jutrzejszym spotykam się z Minister Edukacji Narodowej w tym zakresie i ufam, że taka współpraca będzie absolutnie nawiązana.
Kończymy tym aktem ufności. Pani Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu.